Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Politolog, profesor Grzegorz Górski, z którym rozmawia Jarosław Popek.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panie profesorze.
Kłaniam się uprzejmie.
Za nami szczyt NATO w Wilnie i wszyscy zastanawialiśmy się, co się wydarzy na tym szczycie, jeśli chodzi o Ukrainę. Czy nie mieliśmy zbyt daleko idących oczekiwań, bo Ukraina nie dostała jednak teraz jeszcze zaproszenia do Paktu Północnoatlantyckiego?
No ja myślę, że każdy, kto oglądał problemy, jakie towarzyszyły przystąpienie do NATO Szwecji, wcześniej też Finlandii, no, nie mógł mieć złudzeń, że w przypadku Ukrainy to będzie jakaś prostsza ścieżka, tym bardziej, że Ukraina znajduje się w stanie wojny. No to nie jest zwyczajną sytuacją w ogóle w Europie od długiego czasu, a już nie jest sytuacją, która, no, można powiedzieć, sprzyja przyjmowaniu nowych sojuszników, dlatego że taka decyzja od razu oznacza zaangażowanie w toczącą się wojnę. To zresztą zostało wyartykułowane w tych, nazwijmy to, warunkach, które zostały sformułowane dla Ukrainy. Dopóki będzie trwała wojna, Ukraina członkiem NATO nie zostanie.
Czy myśli pan, że Ukraina ma szansę zostać pełnoprawnym członkiem NATO, jeżeli ta wojna się zakończy?
Obawiam się, że to jednak będzie długi proces, że o ile w ogóle do tego dojdzie, to no, poczekamy na to naprawdę sporo czasu. Ukraina będzie miała, jeśli z tej wojny wyjdzie w sposób satysfakcjonujący dla siebie, ja nie mówię zwycięski, to oznaczać by musiało powrót do tego status quo, które istniało przed 2014 rokiem, co wydaje się bardzo, bardzo trudne, ale nawet jeśli by to nastąpiło, no, Ukraina będzie miała olbrzymie problemy z tym, ażeby no wydobyć państwo z tego zniszczenia, w które popada dzisiaj wskutek trwającej wojny. To nie było państwo mocarne, nazwijmy to, na miarę nawet swoich możliwości, potencjału, którym dysponuje w okresie poprzedzającym. Natomiast no, na to, jak widać, nie jest skore do tego. W ogóle nie ma takich zadań, żeby dźwigać w sensie ekonomicznych swoich członków. Ale przecież bez tego potencjału ekonomicznego no nie będzie w długofalowej perspektywie samodzielnego potencjału militarnego. No to jest duży poziom problemów, obciążenia. No poza tym trudno sobie też wyobrażać sytuację, że w którymkolwiek momencie Rosja pogodzi się z tym stanem. Więc no to będzie bardzo trudny, bardzo skomplikowany proces i jakikolwiek optymizm i wyślanie dzisiaj scenariuszy z jakąś dozą prawdopodobieństwa, no to pewno byłoby tak jak z przyjmowaniem Turcji do Unii Europejskiej.
Po tym szczycie niektórzy eksperci twierdzą, że jednym z najważniejszych osiągnięć tego szczytu Paktu Północnoatlantyckiego było to, że w wypowiedziach przejawiała się taka opinia, że Rosja przestała być partnerem NATO, jest traktowana teraz jako agresor, jako wróg. Czy pana zdaniem to jest ważna sprawa?
No, można powiedzieć, że to jest ważna sprawa, tylko pytanie, dlaczego to zajęło tyle czasu. No, wydaje mi się, że od grudnia 2020 roku, kiedy Rosja zaproponowała w cudzysłowie sojusz Stanom Zjednoczonym i NATO, który miał dzielić Europę na strefy wpływu w sposób, no bym powiedział, barbarzyński, kiedy wypowiadała się ustami swojego ministra spraw zagranicznych o jakichś państwach bezpańskich funkcjonujących w Europie, które potrzebują jej protekcji. To nie był moment, w którym trzeba było taką decyzję podejmować. No to jest wyraz bezradności, wyraz no, jakiś, bym powiedział, absolutnie paranoicznych nadziei wynikających z tych różnych historycznych obciążeń, uwarunkowań, w których ciągle próbuje się w znacznej części opinii publicznej na Zachodzie traktować Rosję jako normalny czynnik i element stosunków międzynarodowych, podczas gdy ona no, nigdy takim elementem, czynnikiem nie była, bo nigdy nie chciała być. Rosja nigdy nie chciała być elementem normalnym, tylko zawsze chciała odgrywać swoje gry. Ona zawsze się w historii, przynajmniej od tyłku XV wieku, wiązały z nieustanną agresją, destabilizowaniem porządku każdej części, która przylegała do granic tego państwa i nieustannym dążeniem do podporządkowywania sobie sąsiadów, więc jeżeli się ma tak ukształtowaną przez 500 lat tradycję, to trudno się wypowiadać z dużą dozą, że tak powiem, radości na temat tego, że ktoś po takich doświadczeniach próbuje dziś wyciągać z tego względnie racjonalne wnioski.
Przed szczytem dyskutowano także o ewentualnej zmianie sekretarza generalnego NATO. Mówiło się o tym, że być może sekretarzem generalnym, nowym sekretarzem generalnym zostanie ktoś właśnie z tych krajów tutaj wschodniej flanki. Jednak Jens Stoltenberg nadal zostaje szefem NATO. Czy uważa pan, że to nie jest jeszcze czas na to, żeby ktoś, nie wiem, z Polski, z Litwy, z Łotwy mógł zostać szefem paktu?
No, wydaje mi się, że to by było racjonalne, skoro dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją, w której podstawowe problemy dla Paktu Północnoatlantyckiego związane są z sytuacją w tej części Europy na styku z agresywnym, bardzo agresywnym sąsiadem. No to wydaje się racjonalne, żeby był to ktoś, kto reprezentuje no właśnie racjonalne spojrzenie na to, jak wygląda sytuacja w tej części Europy. Tu można sobie tylko przypomnieć, jak w ostatnich miesiącach wielokrotnie podkreślano, że właśnie tego takiego racjonalnego, rzetelnego spojrzenia na sytuację, na to, jak się Rosja zachowuje, jakie ma cele, jakie ma agresywne dążenia, brakowało ludziom Zachodu. Jeżeli ktoś chce dzisiaj wpychać na to stanowisko osobę, która całym swoim życiem udowadniała, że nie tylko nie rozumie tego problemu, nie rozumie Rosji, ale także swojej ostatniej działalności jako przewodniczący Komisji Europejskiej dawał wyraz nie tylko tej niezrozumieniu tej sytuacji, ale także no, przewodziła różnym agresywnym działaniom przeciwko dwóm fundamentalnym państwom, które się w tej części Europy znajdują. No to nie jest to w żadnym wypadku dorobek, który by taką osobę, no można powiedzieć, kwalifikował do takiego stanowiska, no, z którym odpowiedzialność, można powiedzieć, jest znacznie dalej idąca niż ze stanowiskiem przewodniczącego Komisji Europejskiej, bo skutki takiego rodzaju postępowania ze strony kandydatki, o której była mowa, w przypadku NATO mogą być powielekroć gorsze i dla nas powielekroć bardziej tragiczne niż to, co wyprawia jako przewodnicząca Komisji Europejskiej.
To jeszcze kończąc temat szczytu NATO w Wilnie. Szwecja, Turcja. Turcja zgodziła się na to, żeby Szwecja trafiła właśnie nomen omen do NATO. I czy pana zdaniem Turcja coś jeszcze wynegocjowała sobie, o czym nie wiemy właśnie z powodu tej zgody na wstąpienie Szwecji do Paktu Północnoatlantyckiego?
No niewątpliwie, no taki był zresztą sens od początku tego oporu. Turcja miała poważne zastrzeżenia, poważne, bym powiedział, obawy co do postępowania rządów szwedzkich, poprzednich, tych, którym przewodzili socjaldemokraci. No, Szwecja w sposób nieustanny prowokowała Turcję swoim postępowaniem dotyczącym Kurdów i protekcją, jaką tym najbardziej agresywnym lewackim środowiskom kurdyjskim przez wiele lat udzielała. Trudno się dziwić, że dla Turcji była to kwestia ważna, bo dotyczyła przecież ich bezpieczeństwa narodowego. A pamiętajmy, że bezpieczeństwo narodowe Turcji można powiedzieć przynajmniej w połowie, jak nie w większym stopniu, dotyczy przestrzeni blisko wschodniej, azjatyckiej i pomijanie tego w ocenach uwarunkowań decyzji podejmowanych przez władze tureckie, no po prostu jest wyrazem po prostu nieumiejętności racjonalnego myślenia. Turcja miała swoje powody i z pewnością dzięki temu, że doszło do zmiany rządu w Szwecji, dzisiaj mamy zupełnie inny rząd, możliwe było znalezienie modus vivendi w tych kwestiach i ostateczna akcesja Szwecji do NATO, można by się było po prostu uczyć od Turcji, jak tego typu sytuacje wykorzystywać do zabezpieczania swoich własnych narodowych interesów.
No Turcja chociażby wykorzystała swoje, właśnie tak jak pan mówi, wykorzystała swoje możliwości, jeśli chodzi o kwestie nielegalnych migrantów. Dostała mnóstwo pieniędzy z Unii Europejskiej.
No właśnie, to także jest ten element, który bym powiedział w sposób dosyć bezwzględny, dla niektórych może cyniczny, ale Turcja wykorzystuje dla własnych korzyści. Niektórzy się będą na to oburzali, no ale taki jest dzisiaj świat, taka jest dzisiaj polityka. No ci, którzy chodzą, opowiadają komunały o wartościach, którzy poklepują nas w ramionach i mówią, ja to jesteśmy bardzo dobrzy, mili, sympatyczni, bo przyjęliśmy tylu Ukraińców, jeszcze dajemy na to pieniądze i w ogóle od nikogo nie chcemy pieniędzy, no ale będą nam wystawiali za to pomniki i przez następnych 30 lat chwalili, nie dając na to jednego należnego nam euro, no my powinni być, że tak powiem, przedmiotem naszej admiracji. No, my powinniśmy rzeczywiście twardo walczyć o te swoje interesy i pokazywać właśnie tak jak Turcja, że w sytuacjach krytycznych potrafimy stawiać swoje interesy ponad wszystko i stawiać je ponad jakiś wyimaginowany, pseudo-solidarnościowy interes wszystkich, który zwykle się sprowadza do interesu Niemiec.
To zmieniając temat, panie profesorze, za nami 80. rocznica rzezi wołyńskiej. Czy pana zdaniem wypowiedzi i postawy polityków ukraińskich są w tej sprawie wystarczające, czy to jeszcze jest zbyt mało?
No z pewnością Ukraina nie ma świadomości, jej przywódcy nie mają świadomości wagi, jaką ta kwestia ma przede wszystkim dla Ukrainy. Czy my jesteśmy po prostu w sytuacji takiej, w której Ukraina przed wybuchem wojny przez wiele lat prowadziła taką politykę, można powiedzieć, podniesienia do rangi narodowego mitu założycielskiego swojego kraju, na bandytyzmu i, bym powiedział, takiej działalności na pograniczu, no wręcz Holokaustu, no bo przecież związane jest z ludobójstwem. Ponieważ oni z tego, co było zaskakujące, dlatego że Ukraina ma punkty odniesienia w swojej historii, do których mogła, można powiedzieć, zwracać się, ażeby budować tę legendę założycielską swojego państwa, to przypominam choćby całą tradycję wielką, wspaniałą Rusi Kijowskiej, o której nigdy nie słyszeliśmy, i o bohaterach Rusi Kijowskiej. Oddała to bez walki stronie rosyjskiej, która bezczelnie i cynicznie dzisiaj ustami Putina, ale także innych polityków czy wręcz historyków zawłaszczyła tradycję Rusi Kijowskiej, która nie miała nic wspólnego ani z tradycją rosyjską, ani z tradycją moskiewską. Natomiast oni sobie uczynili bohatera narodowego z Bandery i innych bandytów, no co musi być problemem nie tylko w relacjach z Polską, to zawsze będzie problemem w relacjach z Rosją i jakakolwiek by nie była Rosja, to zawsze będzie powodowało napięcia tym krajem, powodując także, że ta pozycja Ukrainy będzie przez to na pewno słabsza, no ale także prędzej czy później opinia międzynarodowa także pojmie i zrozumie, jaka była natura tego wydarzenia. I taka próba obchodzenia tego, budowania bypassu, wykorzystania dzisiaj swojej, no niewątpliwie trudnej sytuacji, w której Ukraina się znajduje, do tego, żeby po pierwsze próbować dalej, no bym powiedzieć, trwać w tym micie, a jednocześnie udawać, że właśnie trudna sytuacja powoduje, że oni nie mogą się dzisiaj w sposób przyzwoity, moralny zachować. No jest największą szkodą, jaką państwowości ukraińskiej dzisiaj na przyszłość wyrządzają.
No to miejmy nadzieję, że prawda na Ukrainie zwycięży. Dziękuję panu bardzo za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie. Do widzenia.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.